No, dziękujemy za zaproszenie i dziękujemy za waszą gościnność. Lubimy tutaj przyjeżdżać, moją żoną. Z tego powodu to pierwsze, żeby otrzymywać wzmacnia, którą przyjaźń z aderską ze mną zemszeje. I ponieważ was bardzo lubimy, budujemy się waszą duchowością, waszym entuzjazmem wiary. Także bardzo dlatego odpoczywamy się, żeby się tu jesteśmy wśród was. A co do zaproszenia brata Andrzeja do pokazania, to nie wiem, czy wam mówiłem, ale było to podobne do sytuacji, kiedy pytano ślepego starego konia, czy wystąpił w Wielkich Bardowickich. Taki wyścig konny w Polsce. On po drugim zastanowieniu opowiada, nie widzę przeszkód. Także to już ja nie widzę przeszkód, bo dzisiaj się podzielić z wami rozważaniem Słowa Bożego. A chciałbym zacząć od tego, bardzo konkretnych spraw, także będzie to osobiste, dotyczące wewnętrznej czasami walki, konfliktu, ale mającego ogromne znaczenie na to, jak to jesteśmy w relacjach z innymi ludźmi, czego możemy dokonać, co dokonujemy, a czego zaniechaliśmy, bądź też boimy się w dalszym ciągu wykonać. A ta blokada nie stoi wcale przed nami w sposób materialny, ale ona jest duchowa wewnątrz nas. A dotyczy to samotę. Pomyślmy, gdyby ktoś się zapytał, co byś odpowiedziała, jak powiedział na pytanie, kim jesteś? Albo drugie pytanie, gdyby ktoś się zapytał, jaka i jaki jesteś? Co byś w zasadzie odpowiedział? Czego świadom jesteś o sobie? Jaka jesteś, jaki jesteś? Czego jesteś pewien? Co potrafisz zrobić, co chcesz zrobić i dokąd zmierzasz. Wydaje się, a tu człowiek tyle ma spraw na głowie, że nie ma co się może tak mocno nad tym zastanawiać. Robimy, no bo co? Bo tak trzeba, a dlaczego tak trzeba? No inni tak robią, ale czy jestem szczęśliwy, czy jestem usatysfakcjonowany, czy czuję się spełniony? Czy rzeczywiście jest to obfitość, o której mówił Pan Jezus, że owce Jego będą obfitowały, będą zadowolone, będą szczęśliwe.
Przepraszam, chyba nie włączyłem sprzętu. Ja sobie przypomniałem. Dobrze.
Pytanie. Kim jesteś? To są jedno z pytań egzystencjalnych, które zadaje sobie człowiek od pradziejów. Kim jestem, dokąd zmierzam i skąd pochodzę? I oczywiście na przestrzeni wieków filozofowie, rozmaici obserwatorzy życia próbowali na to odpowiedzieć, ale wciąż człowiek jako człowiek sam z siebie nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć. Niektórzy twierdzą, ja już dam tę odpowiedź, wiem kim jestem. No i niektórzy się wstrzymują, mówią, fajno, dobrze, zazdroszczę mu, ale ja nie. Czyli on może odkrył, ale tylko dla siebie tę odpowiedź. Ale każdy inny poszczególny człowiek musi odkryć dla siebie. Jaką rolę pełni właśnie Pan Bóg, Jezus Chrystus, który przychodzi na ziemię i objawia nam Boże objawienie, który buduje pojednanie nasze człowieka grzesznego, słabego, stworzenia ułomnego z doskonałym, świętym Bogiem. Co On myśli o nas? To jest bardzo istotne, bo gdy mówimy o samoocenie, okazuje się, że to ma wpływ na rozwój nasz intelektualny, emocjonalny, na rozwój naszych relacji, umiejętność prowadzenia tych relacji. Już w dzieciństwie zaczynają się tak zwane, i słyszeliśmy o takich pojęciach, jak kompleksy. Że ktoś ma kompleksy. Każdy ma. A wynika to często z oceny dokonywanej przez środowisko. Jak nas ludzie postrzegają, co o nas mówią. Zależy od tego, co my myślimy o sobie w związku z tym, co o sobie usłyszymy. Albo od naszej samooceny w związku z tym, co się dzieje w naszym życiu, bo jeśli popełniamy błędy, jeśli te błędy są widoczne, jeśli pewni ludzie dostrzegają te błędy, oceniają nas na podstawie tych błędów, rośnie w nas samoocena, która bardzo często polega na tym, że mówimy znowu takie pojęcie dosyć współczesne i też pewno z literatury znacie, gdy gazety czytacie, szczególnie takie dotyczące psychologii i tak dalej, że ludzie nie mają wiary w siebie. Ale w ogóle, jakby powiedział teraz pastorze, co ty nam opowiadasz? Trzeba mieć wiarę w Bogu, a nie w siebie. Nie trzeba wierzyć w siebie, trzeba wierzyć w Boga. Tak, to prawda, przede wszystkim trzeba wierzyć w Boga, ale musisz też mieć wiarę w siebie. A co to znaczy wiara w siebie? Przekonanie o tym, kim jesteś. Musisz wiedzieć, kim jesteś. Jeśli nie wiesz, kim jesteś, to tak jak powiedział kiedyś babci Aleksander Kilcon, jeden z moich nauczycieli w seminarium, być może niektórzy z was jeszcze go pamiętają, on powiedział, Trzeba być kimś, żeby robić coś. Takie zwykłe pytanie, ale słowo, stwierdzenie, ale tam mieści się wielka głębia. Rzeczywiście, żeby robić coś, to trzeba być kimś. Nie można przypadkowo, bardzo wiele widzimy przypadkowości. Ludzie próbują naśladować innych ludzi, imitują ich, ale to jest puste, to jest miałkie. Patrzymy, że to jest tylko powiedzmy jakaś tektura, opakowanie, nie ma w tym życia. No, błyszczy to, tak jak wiele opakowań, jak teraz mieliśmy prezenty w sklepach, te prezenty, szczególnie bawią mnie bardzo chińskie zabawki, gdzie chyba największa energia włożona jest w opakowanie, żeby to właśnie wyglądało. Później jakość tego, co tam się dzieje, jeśli otworzy się tą zabawkę i używa, to szybko się rozpada. Ale położyli nacisk na co? Na zewnętrzną stronę, żeby zachwyciło. Ale my jesteśmy podobni do tego, że często tworzymy pewien obraz. Dlaczego? No bo ktoś nam powiedział, że tak będzie fajnie, że tak będzie dobrze. A może inni jeszcze nas wzmacniają, że o, tak właśnie trzeba. A jak już nie jesteś taki błyszczący, to jesteś może mało interesujący. Nie jesteś wartościowy. To jest płytkie, miałkie. I ci ludzie, którzy w tym siedzą, również są w tym zmęczeni. Oni wcale nie odnajdują poczucia szczęścia i radości. Co Biblia mówi na to? Czy w ogóle Biblia mówi na temat samooceny? Czy możemy powiedzieć, że człowiek wierzący jest człowiekiem wiary w siebie? Czy w ogóle wiara w siebie jest potrzebna? Jaki ma związek z Bożą wolą w naszym życiu? Co ty tak do głowy chcesz nam położyć, człowieku? Posłuchajmy sobie list do Galacjan, rozdział 6. Przeczytamy wersety 4 i 5. List świętego Pawła do Galacjan, rozdział 6, werset 4 i 5. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Apostoł Paweł mówi, niech każdy bada własne postępowanie, a będzie wtedy miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Już apostoł Paweł, zobaczcie, pokazuje nam inny sposób myślenia i szukania samooceny. Nie w porównaniu z drugim, ale w badaniu własnej postawy. Dlaczego między innymi? Bo każdy własny ciężar niesie. I tu na Pismo Święte pokazuje, że różnimy się od siebie. Mamy podobne doświadczenia, możemy się uczyć od siebie poprzez obserwację, słuchanie tego, jak sobie poradziliśmy, ale nikt z nas nigdy nie będzie kopią drugiej osoby. Nawet gdyby sklonowano człowieka, można sklonować go pod względem biologicznym, ale nie sklonujesz jego emocji, jego reakcji na rozmaite impulsy i sytuacje. Musiałbyś dokładnie nauczyć się, żeby nauczyć tego człowieka, tych ludzi sklonowanych, żeby dokładnie tak samo patrzyli i mieli te same uczucia. Ale tego nie da się wytworzyć. Żeby człowiek, patrząc na to samo, mógł mieć dokładnie te same uczucia. Zawsze będziemy się różnić. Ale tutaj nie mam mowy o sklonowaniu. Każdy z nas jest wyjątkowo niepowtarzalną osobą, stworzeniem Bożym. I to jest piękno, które Bóg w nas upatruje. Mało tego, że On nas stworzył różnymi od siebie, wyjątkowymi w Jego oczach i niepowtarzalnymi, to jeszcze w dodatku ma związane z tym określony cel, plan i zadanie. I oczekuje tego spełnienia, by móc się tym cieszyć. Cieszyć, radować się sam przed sobą i razem z nami, kiedy realizujesz to wszystko. I apostoł Paweł mówi właśnie to, że każdy własny ciężar niesie, no bo różnimy się od siebie. I możemy się uczyć, ale nie wszystkie zasady, metody, które ktoś stosuje, będą działały w Twoim życiu. Ale tu powstaje takie pytanie, co to znaczy bada własne postępowanie? No mówi, no niech każdy bada własne postępowanie. No dobrze, nie porównuje się z innym, no bo ja jestem inny i tak dalej. Ale co to znaczy badać? Czy Biblia w ogóle coś mówi na temat badania? Tak. 2 Koryntian, rozdział 13, otwórzmy sobie 5 werset i tam apostoł Paweł powiada to i pisze do wierzących Koryntian i mówi: poddawajcie samych siebie, 13 rozdział 2 listu do Koryntian, werset 5. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Apostoł Paweł mówi, niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy nie porównuje się z innymi ludźmi, wszyscy jesteśmy inni, własne postępowanie, żeby miał chlubę w sobie samym. Ale teraz, jak mam badać? Jakie są kryteria tego badania? W tym tekście apostoł Paweł powiada, no poddawajcie siebie próbie, żebyście dostrzegli i mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteś, w tej postaci, do kogo należysz. Kto w tobie mieszka i w ciebie przenika? Czy Chrystus jest w was? Sprawdzajcie. I to jest właśnie kryterium. Nie to, co myślą ludzie, jaka jest moda, co by było właściwe, co się może komuś podobać, ale to, kim jest dla mnie Jezus, jakie miejsce zajmuje w moim życiu. Czy na pewno tak? A może to tylko tak apostoł Paweł sobie napisał? No dobrze. Napisał, że mamy badać i sprawdzać, czy Chrystus mieszka w was. A jak on może mieszkać? List do Efezjan, 3 rozdział, apostoł Paweł pisze do wierzących i powiada, że zginam kolana moje przed Ojcem, którego wszelkie to słowo chodzi, i zabiegam o to i modlę się, i 17 werset, 3 rozdział, list do Efezjan, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć wszystkie wymiary wielkości, mówiąc w skrócie, ale przede wszystkim Chrystus przez wiarę ma zamieszkać w sercu. Apostoł Paweł pisze, że Chrystus zamieszkuje przez wiarę w sercu, zatem masz poddawać siebie w badaniu, badać siebie, nie w porównywaniu z drugim, no to według jakich kryteriów? Według takich kryteriów, co ten Chrystus czyni u ciebie, jakie miejsce zachowuje? Badajcie, poddawajcie siebie, czy Chrystus jeszcze jest w was, a może nie być? Objawienie 3:20. Jezus stoi u drzwi kogo? Kościoła, stuka do drzwi i mówi, jeśli ktoś usłyszy głos mój, i otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Ale jak to jest możliwe? Jak to się stało, że tamten Kościół, który miał tyle pięknych działań, był taki solidny, bogaty, zdecydowany, dobrze zorganizowany, raptem okazuje się, że nie było miejsca dla Chrystusa w jego życiu. To jest podobne do historii, kiedy Józef i Maria z małym Jezusem 10-letnim poszli do Jerozolimy na święto. I wracali później z powrotem do Nazaretu i raptem po 3 dniach dzisiaj zabrano by im prawa rodzicielskie, bo zapomnieli o synu, wrócili do Jerozolimy, on siedzi sobie i rozmawia z kapłanami. I to jest taki piękny przykład, który powiada, pokazuje nam bardzo ważną prawdę. Możemy tak być pobożni i tak świętować, że możemy w ogóle zgubić tym wszystkim. I bardzo często tak wygląda. Nawet to Boże Narodzenie, które obchodzimy, widzimy, że obchodzi się pięknie, uroczyście, kolorystycznie to Boże Narodzenie, ale ile z tym Boga tego, którego właśnie wspominamy świętymi. Taka jest właśnie rzeczywistość. Apostoł Paweł mówi, słuchaj, sprawdź, wejrzyj w siebie. Jakie miejsce Chrystus ma w twoim sercu? Gdzie ty się w ogóle teraz znajdujesz, jaką rolę on pełni? Bo to jest kluczowa rzecz. Bo jeśli nie będziesz miał właściwego obrazu samego siebie, to pytanie, jak to ten obraz stworzy? Jeśli nie będziesz przyjmował informacji od tego, który mieszka w twoim sercu, to będziesz przyjmował informacje z zewnątrz. To ktoś inny będzie kształtował twój sposób myślenia. Teraz chcę przywołać taką pewną opowieść. Jest taki amerykański, można powiedzieć, pisarz Max Lucado, który jest zarówno autorem rozważań biblijnych dla dorosłych ludzi, ale też pisze bardzo dużo fajnych książeczek, przypowieści dla dzieci. W ogóle zdradzę nam pewną tajemnicę odnośnie inspiracji, jaką Duch Święty dokonuje we mnie, że bardzo często inspiracje do pewnych kazań, do rozważań, do studiów Biblii zaczerpnąłem z książeczek i rozważań biblijnych dla dzieci. A dlaczego? Bo jeśli jest taka sytuacja, że jak czytasz coś w Piśmie Świętym, zaczynasz tego nie rozumieć, poszukaj jakiegoś opracowania na ten temat dla dzieci. Dlaczego? Bo to jest błogosławieństwo, że autorzy treści, które są pisane, biblijne treści dla dzieci, szczególnie mają tylko łaskę, bo oni chcą przekazać te ważne treści biblijne prostym językiem do dziecka, żeby ono było w stanie zrozumieć. I wiele z pewnych rzeczy łatwiej mi było zrozumieć, dlatego że czytałem pewne rozważania biblijne dla dzieci i widziałem ten obraz. I teraz ostatnio, bo jedziemy teraz jako wędrowny kaznodzieja, nie byłem w Gdańsku kaznodzieją ani po Strudzie, ale mieliśmy dziadowski dyżur. To znaczy, jako babcia i dziadek spędziliśmy czas z trójką naszych wnuków, u mojego syna i synowej. No i nasi duchowie nas bardzo kochają, są to też tacy żywiołowi. Ciekawostka jest taka, że takich wychowują, że dostęp do komputera i do filmów mają bardzo restrykcyjnie reglamentowane. Aż my czasami, no, nie podoba nam się, mogliby więcej poznać, żeby jeszcze nie spali. Natomiast jeśli chodzi o książki, mogą bez ograniczeń korzystać. No i dzięki Bogu, jeden ma 4 lata, drugi 3, no i lubią książki. Ale tak bardzo lubią książki, że wstanie czasami o 5 rano, jak nie przyjeżdżamy, puk, puk, czytaj babcia, no to jest babcia wysyła na literaturę. No ja też wstaję i czytam, no. Ale lubią książki. No i oczywiście mają mnóstwo tych książek, bo już je po 5 razy przeczytali, nie jeden przeczytał tą książkę, ale on lubią wracać do tych treści, lubią czytać te treści. No ostatnio natknąłem się na książeczkę Maxa Lucana. Jest taka bardzo fajna seria, warto jej poszukać, nie będzie się żałować. Max Lucana pisze przypowieści, pisze takie metafory do niego. I tam właśnie pojawia się pewna historyjka, właśnie związana z tym tematem, z samotą. Piękna, ona mnie zainspirowała, myślę sobie, pięknie to przedstawiło. Właśnie to jest problem ludzkości. Jakim ludzi jest zagubiony, przez to, że mają zły obraz siebie. Zaczynają tak mocno wierzyć w niekształcony obraz siebie, a ten obraz siebie, ten zły obraz jest często jeszcze powielany i utwierdzany przez ocenę innych ludzi. I później coraz bardziej nie pasuje do nich, jak się odsuwa. Tak jest historyjka o tym, że pewien rzeźbiarz zrobił z drewna ludzików. I każdy ludzik był po prostu inny. Wyrzeźbił, pomalował i zrobił taką osadę. No i ta osada się nazywała osadą Łeb. Była taka dolina. Ten rzeźbiarz miał na imię Eli i mieszkał na górce. I dalej rzeźbił kolejne postacie i odsyłał do tej osady. No i ta osada tych ludzików drewnianych zaczęła żyć między sobą i stworzyli pewien system. System oceny jedni drugi, żeby im było miło. No i w tym systemie pojawiły się te dwie formy reakcji. Gwiazdki dla tych, którzy zdaniem odbiorców wyglądają dobrze, zrobili coś dobrze, to wtedy przyklejali gwiazdki na te osoby. Ktoś coś zaśpiewał, powiedział, przyklejali mu gwiazdkę, jeśli było ładnie. Jeśli ktoś nieładnie zrobił, przyklejali mu szarą kropkę. Robili fikołki, nawet dużo ludzi fikołki, ale upadali. Wtedy farma im odpadała, zaczęły się jakieś drzazgi się pojawiały na drewnie, wyglądali nieładnie i wtedy wszyscy przybiegali i przyklejali im szare kropeczki. Pojawił się tam jeden człowieczek, nie pamiętam, chyba Chris miał na imię. No i ten Chris bardzo chciał podobać się wszystkim. Robił wszystko, ale skakał, ale nigdy tak nie skoczył wysoko jak inni. Robił fikołki, ale nigdy nie udało mu się właściwie upaść. Jeszcze przychodził mu go, o, źle skoczyłeś, ale jeszcze farba ci odpadła, masz jeszcze jedną kropkę szarą. I zaczął dostawać bardzo dużo tych kropek, ale bardzo chciał zdobyć ich aprobatę. I był bardzo nieszczęśliwy z tego powodu, że w końcu zaczął się wycofywać z tej grupy, no bo jak już go z daleka widzieli, to już lecieli z kropkami szarymi, no bo nic dobrego on już w oczach tych ludzi nie robił. Zatem wycofał się, zaczął chodzić sobie gdzieś tam po obrzeżach tej osady, aż w końcu poszedł na łąkę i patrzy, zbiega taka dziewczynka z kucykami w sukieneczce, bardzo szczęśliwa, zadowolona i patrzy, że przypomina sobie, to jest ta dziewczynka, która była tam na ulicy, bo go zastanowiło, że chcieli przyklejać jej gwiazdki, ale gwiazdki odpadały. Chcieli przyklejać jej szare kropki, ale kropki odpadały. I on zapytał, kim jesteś? Ona ma na imię Lucja, a ty co tu robisz? A mówię, ja wracam z tej górki od naszego rzeźbiarza. On ma na imię Eli. A dlaczego wracasz? Bo ja do niego codziennie chodzę. Mówi, czemu jesteś taka szczęśliwa? Mówi, bo jak z nim rozmawiam, to wtedy nie przejmuję się tym, co robią inne ludziki. I okazało się, że mówię, im częściej z nim rozmawiam, im więcej pamiętam o tym, co on o mnie myśli i mówi, tym mniej się trzymają mnie zarówno gwiazdki, jak i szare kropki. I ten Chris poszedł tam na górę, usiadł sobie w drzewka, zanurzył się na to biurko, patrzy, on tam rzeszył dalej i mówi ten Eli do niego, cześć Chris, co u ciebie słychać? Czy mówi, ty mnie znasz? On mówi, tak, ty cię dobrze znam, bo ja cię wyrzeźbiłem. A on mówi, czemu jesteś smutny? Bo chciałbym być tacy jak on, jak tam na dole. On mówi, a dlaczego chciałbym być taki? No bo dostajesz tam szare kropki, a chciałbym być gwiazdki i podobać się. A on mówi, ale tobie niczego nie brakuje. No tak, brakuje, bo przecież ja nie dostałem tych gwiazdek, mówi. Ale to ja cię stworzyłem. I w moich oczach jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny. Ty niczego więcej nie potrzebujesz. Ja kocham ciebie takim, jakim jesteś. Jesteś mój. I to jest najistotniejsze. I masz swoją rolę do odegrania. I to było piękne. Przeczytałem tą historię już o sobie. Boże, to jest prawda. Jak bardzo daje mi się posłuchać szatanowi. Przez to, że zakotwiczają się, czyli przyklejają się do tego, co ludzie mogą o nas powiedzieć. A wiecie, co mówi Psalm 118? Powiada: przeklęty, kto polega na człowieku i z ciała czyni oparcie. Ale na czym polega to przekleństwo? To nie jest jakieś mistyczne przekleństwo. To przekleństwo polega na tym, że masz zniekształcony obraz samego i samej siebie. I czasami to jest tak długo, że zapominasz, skąd się to wzięło. To w tobie siedzi. Ciebie chwalą, ale masz nie dowierzasz, czy dobrze, czy źle. Nie potrafimy często mówić. Profesor Geremek powiedział bardzo ciekawą rzecz kiedyś. Ciekawą, mądrą, uważam. Nie mów o sobie źle, bo inni zaczną tak mówić. Mów o sobie dobrze, bo nikt tam dobrze nie powie. Coś jest na rzeczy, ale pytanie, ale jak to się ma do Pisma Świętego? No tutaj czytaliśmy, no nie mogę się porównywać z drugim. Mam badać własne postępowanie w oparciu o to, czy Chrystus mieszka we mnie, jak ten Chrystus we mnie działa. Ale list do Rzymian 8:29 powiada nam, że tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. Zobaczcie, Bóg ma swój ideał. On nie chce, byśmy starali się podobni do siebie nawzajem. Byśmy my stworzyli swój system miary, oceny i wartości i przyklejali sobie gwiazdki albo szare kropki, tym samym siebie krzywdzili albo wrośli w pychę i zaczęli się separować od siebie, traktować, że jesteśmy lepsi, mamy więcej gwiazdek, a my się szarzą, to z nimi już w ogóle nie przystępujemy. A jak już ktoś przeszedł granicę szarości, czyli stał się może bezdomnym, może bandytą w więzieniu, może człowiekiem wykolejonym, człowiekiem, który walczy i przegrywa ze swoimi słabościami, nie jest w stanie wrócić do normalnego życia, to już nie są ludzie, to dalej ma inną planetę trzeba przygotować, bo oni nie pasują do nas, zatrudnionych, uporządkowanych, mądrych ludzi. Nie, w oczach Bożych wszyscy jesteśmy tak samo zgubieni, bo grzech to nie jest tylko jeden uczynek. To jest grzeszna natura, z którą nie wejdziemy do Królestwa Niebios. Jedynym rozwiązaniem na tą grzeszną naturę. To nie jest to, że jest sobie nakleję dużo gwiazdek, jestem dobry, lepszy. Ale czy Chrystus mieszka w moim sercu i oczyści mnie krwią z moich grzechów? Nie jesteś lepszy. Chociaż tamten ma poobdzieraną twarzę, bo robił złe fikołki, a wiadomo z jakiego powodu robił te fikołki. Pomimo wszystko wciąż jest boskim stworzeniem, wciąż Bóg ma dla niego łaskę i nie chce, byś ty, jeśli nawet jesteś uporządkowany, pogardzał stworzeniem Bożym, ale byś raczej był rzecznikiem miłości. Bóg chce, byśmy stawali się podobni do obrazu Syna Jego. Żeby to się w nas liczyło. Żeby się martwił nie tym, co ludzie o mnie powiedzą, jak ja wyglądam, jak się zachowuję, powiedzmy, ale tym, czy Chrystus jest we mnie widoczny. A w jaki sposób będzie widoczny? No, ja nie mam tak szczupłej twarzy, jak ci tam w Izraelu. Zobaczcie, wyobrażam, że były czarne włosy, czarna broda, sandały, oczywiście jakaś szatka, taka długa. No nie, to jakby się pojechali do Jerozolimy, to byście dużo spotkali. No to jest skrzynami tacy ludzie, którzy wyobrażają sobie obrazy Jezusa z XVI wieku, gdzie pozowały do tych obrazów kobiety. Swoją drogą, nie? Ale niektórzy wyobrażają sobie, że tak właśnie Chrystus wygląda. Nie to miał Bóg na myśli, że mamy starać się podobnie do obrazu Jego, bo kobiety wypadają z tego. No, chociaż ostatnio, jak oglądałem Eurowizję, to zobaczyłem, że jakaś kobieta z brodą wystąpiła. No, może to. Nie sądzę, żeby na Chrystusa ta broda była, ale bywały takie sytuacje. Natomiast fakt jest taki, że Bóg chce widzieć w tobie Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko na siebie. Dlatego, że jeśli będziesz patrzeć na to, co ludzie o tobie myślą i mówią, wejdziesz tam w obszar przekleństwa, to przekleństwo będzie polegało na tym, że czujesz się niedowartościowany, nie masz wiary w siebie, boisz się różnych rzeczy, silisz się na naśladowanie innych ludzi, zaczynasz kierować się tym, co inni mówią, co jest słuszne, wartościowe, dobre. I wtedy jak wchodzisz na ten poziom tej samej grupki myślenia tego samego, to już może się trochę lepiej czujesz. Ja pamiętam, bo ja nie zawsze, to ci mój strój dzisiaj też jest taki elegancko-sportowy. Stąd czasami no, nie wyglądam tak bardzo elegancko. Moja żona często mnie strofuje, żebym aż tak się nie schodził do tego poziomu, jak bezdomni koledzy. Nie, powiedzmy, że mnie tak troszkę lepiej wyglądał. Ale fakt jest taki, że często zwracam uwagę, że strój i ja widzę czasami, moja córka szczególnie, ona zna się na tych modach rozmaitych, że co ty za buty kupiłeś, nosisz buty albo spodnie, no bo cóż, no, trendy, czyli bardzo modnie jest mieć modne rzeczy, markowe, które ktoś lansuje. I teraz mimo tego, że ktoś wyprodukował równie dobre rzeczy, no ale nie ma tego znaku, nie stąd pochodzi, to będzie tańsze i nawet jak uwierzysz, co się dzieje w szkołach, nie wiem, czy nastolatków. Są dramaty tych dzieciaków. Gdzie po prostu mamusia musiała kupić tańsze spodnie niż wranglery, bo wranglery 100% drożej kosztowały. No ale córka przechodzi spłakana. Dlaczego? No bo śmieją się, że ona nie chodzi w wranglera. I to jest ten świat, który począwszy od takich drobiazgów, próbuje kształtować nam to, co jest słuszne i wartościowe. Niektórzy wchodzą w to, męczą się tam użyć, żeby dopasować, biegają, chcą filmyć. Dlaczego? No bo wymyślono to Barbie i Kena i wszyscy muszą być tacy. Ja idę do sklepu i patrzę XL i noszę, ale patrzę, to jest XL na małego Chińczyka. Tam może najpierwsi ludzie są tacy mali. To patrzę, no nie, czy ja już muszę iść do wszystkich, powiedzmy. No a wszystkich, pamiętam jak z żoną poszliśmy do sklepu i kobieta tak nonszalancko, z takim, no, bo ona przymierzała, mówi, że ja przynoszę 40, tam 42 numer, no, ale jakoś to dziwnie pasuje. O, widać, panie, musi iść do wszystkich. On to zabrzmiało z taką pogardą, z taką hańbą, no kim ty jesteś, po co tu przyszłaś? Ty nie w tym sklepie się musisz ubierać. Słuchajcie, właśnie to jest to. Żyjemy w tym. Ale to nie jest tak, że byłem w sklepie i przeszło. Wróciłem do domu. To siedzę, potem robię pewne rzeczy, głupi, wychodzę, żeby żyć. Ja nic już nie potrafię. I rozpoczyna się mechanizm negatywnego myślenia człowieka i jest zagubiony. A, wierzący tego nie mają. Mają. Jesteśmy wciąż takimi samymi ludźmi i działają na nas te rzeczy. I dlatego Pismo Święte między innymi mówi, słuchaj, spójrz inaczej, spójrz oczyma Bożymi na twoje życie. Odpowiedz sobie na pytanie, kim naprawdę jesteś. Bo jeśli nie, to będziesz próbował gwiazdki zdobyć. A czasami może być, że nie będziesz w stanie zadowolić ludzi. Przeklęty, kto pokłada nadzieję w człowieku. Dlaczego? Właśnie w jego ocenie. Bo będziesz gonił za tym, ale i tak nigdy ich nie zadowolisz. Bo zaraz będzie nowa moda. A może na ciebie nie będzie stać. A może okaże się, że jesteś tak zdeformowany z powodu choroby, że już niedobrze będzie leżało na ciebie to ubranko i już nie będą się tak chwytać tobą. Mnóstwo będzie powodu, że wypadniesz z tego całego ręcunku. I będziesz zagubiony. I będzie przekleństwo. Boże, dlaczegoś nie tak jest? Ja tak zastanawiałem się, kiedy dużo pracowałem też z ludźmi chorymi, uwracalnie, z dziećmi po urazach okołoporodowych, czy są nieodwracalne sytuacje, dziecko się rodzi, nasz syn jest też, oddał się o to i po prostu no to nieodwracalne rzeczy. Po prostu trzeba się nauczyć z tym żyć. Maksymalnie dziecko dostosowywać do życia, ale czasami niewiele się z tego wydobędzie. To dziecko jeździ na wózku, albo chodzi pokręcone, albo nie jest w stanie rozumieć pewnych rzeczy, jest infantylne, nawet dorosłość. I zastanawiałem się, gdy czytałem Psalm 139, psalmista powiada, tak wspaniale mnie stworzyłeś. Myślę, Boże, czy tutaj nie ma jakiegoś zgrzytu? Że no, jak wspaniale. Na ci zinwalidowani ludzie, o których ty nawet mówisz, Mojżeszowi, kto czyni człowieka niewidomym, ślepym, głuchym, chromym, niemym i tak dalej. Czy nie ja Pan? Jeszcze w dodatku sobie przypisujesz, że ty jesteś w tym procesie, że ten człowiek się rodzi w takim stanie. A przy tym jeszcze psalmista mówi, że wspaniale mnie stworzyłeś. Gdzie jest ta wspaniałość? Kiedy patrzymy, że świat ubolewa nad tym, kiedy nas marginalizuje, ponieważ jesteśmy niedołężni, nie pasujemy wyglądem, nie pasujemy może intelektem czy innymi funkcjami, to gdzie tu jest twoja wspaniałość? Ta patronem się właśnie w tej historii. I częściej Lucja mówi, jestem pół jego. Im bardziej pamięta, co on o mnie myśli, tym mniej mnie przejmuje to, co inni mówią. Czy mnie chwalą, czy mnie krytykują, to nie ma na mnie wpływu. Ja jestem szczęśliwa, bo wiem, co o mnie myśli mój rzeźbiarz, który mnie stworzył. Czy masz to samo doświadczenie? Jak często chodzisz na górę do Eliego, do twojego stwórcy? Jak często ubolewasz przed nim, jak Chris, który ma zniekształcony sposób oceny rzeczywistości, poszukuje rozwiązania, ale w niewłaściwym miejscu. I dowiaduje się, że słuchaj, tobie niczego nie brakuje. Boże, jak to niczego nie brakuje takiemu człowiekowi? Przecież on jest może jakiś upośledzony, może ograniczony, może chory, może nieładny, zniekształcony z różnych powodów. No przecież jest nieładny, bo przecież no świat jakoś tam pojęcie ładności. Ale to jest świat, to człowiek tworzy pojęcie ładności. A Bogu się to podoba? Tak. Bóg patrzy zupełnie na nas inaczej. Nie wiem, czy opowiadałem wam historię o jednym człowieku, który był niesamowitym. Nie wiem, ujął tarę, który był niesamowitym ewangelistą. W Sydney odbyła się konferencja takich misjonarzy. I było taki wieczór, że mówią, żeby opowiedzieć historię, jak to się stało, że zetknęli się z Ewangelią i z Kościołem. No i pewien człowiek wstaje, opowiada, no bo ja to byłem na dworcu, siedziałem, podszedł do mnie pewien człowiek. I otworzył Biblię i pytam go, czy czy przygotujesz. Potem znowu wszyscy grzeszyli brakiem chwały Bożej. I on tak patrzy, zaczął wczytywać się i on mówił, chcesz? Weź. Mu zostawił tą Biblię. Pożegnam się i poszedł. I razem po tym jego świadectwie w przerwie wychodzą ludzie, mówią, czy to był taki niski człowiek, tak mówi, Zachary. Ja go spotkałem w parku. Podobna była historia, że chciał mi przeczytać, ale ja nie miałem cierpliwości słuchania czytania. Wziąłem od niego. Przeczytałem ją, nie zostawił. Potem zacząłem czytać, trafiłem na ludzi, którzy też czytają tę Biblię, nawróciłem się i trafiłem do Kościoła. Proszę bardzo. No, nawet w naszym seminarium byłoby kłopoty, chyba żeby przyjąć takiego studenta, żeby był kaznodzieją. Chyba nie ma aż takiej wiary, że Bóg może jego użyć. Ale prawda właśnie jest taka, że Bóg zupełnie inaczej patrzy na ciebie i na mnie. I apostoł Paweł to mówi, że prosimy, żeby Bóg zabrał słabość z tego ciała, ten cielny, bite, policzkowanie szatana, nie upokarza, żeby się z nadzwyczajności objawił, zbytnie nie wynosił. Ale Bóg mi powiedział, że wystarczy ci, jeśli masz na nas, polegaj na nim. Bo moc twoja okaże się w twojej słabości. Słuchajcie, to jest właśnie tajemnica. Nie martw się tym, jak jesteś. Czy silny, słaby, czy brakuje ci, porównuje się z innymi, albo ktoś inny cię porównuje, zobacz, chociaż doszli. Zobacz, to u Kowalskich to już mają trzeci samochód, ale tego starego nie mogę nadać. No tak rozmawiają w rodzinie, powiedzmy. No tak, to jest prawda, no żeby się porównać, może by kiepsko wypaść. To oczywiście do ośrodka dla bezdomnych na się przyjecie lepiej. No nie. No tak, można się odbudować, ale nie tą drogą. I ja mówię, nie. Inaczej, wróć do swojego stwórcy. Powiedz mu o tym. Powiedz mu, że jesteś niezadowolony. Jak jesteś? Nazwij po imieniu wszystkie twoje słabości i braki. No, przychodzimy z reklamacją do producenta. No, także mów konkretnie. A wtedy usłyszysz to, co ten Chrystus usłyszał. A ciebie doskonale znam. Nie widzę w tobie żadnych braków, bo takim cię stworzyłem. Bo jesteś wyjątkowy. I takim masz pozostać. Nie masz się stawać podobny do mnie. Masz być właśnie sobą. Bo jak takiego ciebie widzę? Tak samo ty i ja. W twojej słabości Bóg okaże swoją moc. Ale wtedy, kiedy go zaufasz, będziesz wdzięczny za to, jak jesteś. Nie będziesz mówił, oj, ile ci brakuje, ale będziesz mówił, jak wiele posiadam. Wspaniale mnie stworzyłeś. To jest niesamowite. Ludzie inwalidzi, ograniczeni,
Ja miałem takiego kolegę. Odwiedzałem go. Zawstydzał mnie często, gdzie byłem przybity. Miałem jakieś tam swoje jakieś wątpliwości, smutki. On mnie pocieszył i wskazywał na to, że ale Bóg ma rozwiązanie. Kto? Człowiek, który siedzi przy kubie do pusty i tylko rusza głową. On by mógł mnie zalać swoim żalem i mu pomógł. Ale on tego nie robił. On miał pogodę ducha i wdzięczność za to, co jest tu i teraz. Za to, że może wierzyć w Boga i słuchać Go, jak mówi do Niego przez czytanie Pisma Świętego. Bo to jest zupełnie inna perspektywa. Pytanie, kogo opuściłeś do serca? Kto nadaje ton Twojego myślenia? Jakie ma znaczenie samoocena? Kluczowe, jeśli chodzi o drugie ważne przykazanie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czemu mi no to tak, jak siebie samego? Ach, kochasz siebie samego? No, cóż tam, bracie, pojechałeś z psychologią. Nie, nie, nie. To Biblia mówi, ja nie mówię tu o psychologii. To Biblia mówi, że ty sam, twoje potrzeby, twoje uczucia są punktem odniesienia w stosunku do tego, co masz zrobić drugiemu. Nie czyń tego komuś, co tobie nie miłe. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli jeśli chcesz dobrego zrobić, to zrób na miarę tego, jak ty byś był zadowolony. Chcesz kogoś wesprzeć finansowo, to wyciągasz pieniądze, patrzysz, oddycha. Będziesz zadowolony z dychy? Odpowie na twoje potrzeby? No, to daj tak, jeśli chcesz już wesprzeć finansowo, jakbyś chciał, żeby tobie dał. Tego właśnie Biblia uczy. I to jest właśnie miłość, ale kiedy mamy niską samoocenę, kiedy jesteśmy związani z pewnymi kompleksami, wątpliwościami, brakiem wdzięczności do Boga, mamy również dystans wobec drugiego człowieka. Nie wyliczamy, jesteśmy bardzo wyrachowani w tym, ile dać tej miłości, w jaki sposób ją okazać, bo sami czujemy się w deficycie tej miłości, że ktoś nas kocha, a ktoś o mnie zatroszczy i rzeczywiście ten Bóg o mnie myśli. Zobaczcie, czy nie chodzą takie myśli po głowie? Czy to są myśli z Ducha Świętego i z Biblii? Ile w tym jest Słowa Bożego? Dlatego buduj samoocenę w oparciu o obietnicę Pańską. I to jest droga do tego, o czym mówi apostoł Paweł. Nie porównaj z drugim. Badaj i sprawdzaj, czy Chrystus mieszka w tobie. A dlaczego ma mieszkać? Bo tego oczekuje swój Stwórca, żebyś stał się odbiciem Jego oblicza, Jego syna. Jak my to będziemy tacy sami? Jak zaczniemy przypodobać, upodabniać się Jezusa? Nie, nie. Indywidualizm każdego z nas powoduje, że będziemy mieli pełny kalorek odbicia Jezusa. Będziemy się różnić niuansami, a będziemy przedstawiać tego samego Pana, tę samą miłość. Nie ma obawy, że będziemy popierać się. Jest jedynie radość z tego, że takie odcienie kolorów Chrystusa i Jego miłości przedstawisz ty i ja, jeśli będziemy żył. A przede wszystkim to jest istotne. Pokój z Bogiem. Powodzenie się z moim Stwórcą. Jestem, jaki jestem. Dziękuję Ci za to, że taki jestem. Że Ty masz w swoim ręku moje życie. Że moje słabości są w Twoim orężem. Że one nie przeszkadzają w niczym, żeby wypełnić Twoją wolę. Bo tam, gdzie skończą się Twoje możliwości, tam się objawi moc Boża. Dlatego są dary języków. Gdzie misjonarze są historią, gdy trafiali do pewnych krajów, no nie znali języków. W bardzo szybkim tempie potrafili nawiązać kontakt do tego stopnia, że potem tłumaczyli Biblię na język ludzi, uczyli alfabetu tych ludzi. Jak to się stało? Właśnie tam, gdzie nie masz swoich, ograniczona jest Twoja możliwość, tam się objawia moc Boża. Ale kiedy? Nie po to, żeby kogoś zatwierdzić i od siebie tego bohatera, że ja coś potrafię. Ale dlatego, że Pan mnie posłał. To jest moje zadanie. Kim jesteś? Jakim jesteś? O czym jesteś pewny co do Twojej osoby? Czy wierzysz w siebie? Kim jesteś? Na czym polega wiara? Wierzę, że jestem dzieckiem Boga. Przyjąłem Jezusa Chrystusa. Moje życie jest ukryte w Nim. Wszystko, co posiadam i kim jestem, jest do Jego dyspozycji. I nie boję się stawiać czoło bez tego świata. I nie martwię się tym, co oni o mnie myślą. Czy będą się ze mnie śmiali, czy będą mnie podziwiać. Ja dodaję chwałę Bogu, wiem po co jestem na tej ziemi. Dlatego nie jestem niewolnikiem cudzego sumienia Jezusa. Gdzie jest Chrystus w Twoim życiu? czy jako idea, tylko idea, jako obiekt westchnień, modlitwy, uwielbienia, dobrze, ale czy jest Chrystus w Twoim sercu, jako Twój ideal, Twój wzór, Twój plan, którego codziennie chcesz, by był odbiciem w Twoim życiu. I tak jak Łucja codziennie biega do Eliego, żeby z nim rozmawiać i go słuchać, tak Ty codziennie biegniesz do Słowa Bożego, żeby słuchać tego, co ma do powiedzenia na Twój temat. Twój Stwórca. Żeby móc podnieść czoło, kiedy wychodzisz do tego świata. Nie chować się i czuć się gorszym i słabszym. Żeby raczej ci ludzie tego świata zazdrościli Cię. Skąd masz ten pokój? Skąd masz taką nieobjętość? Nie jesteś hardy i agresywny, ale jesteś niezłomny. Tak jak powiedział Pan Bóg do Jeremiasza. Gdzie będzie niezłomny? Będą Cię go zniszczyć, ale nie was. To jest właśnie moc Boska w Twojej pomysłowości. Co można zrobić? Otwórz serce dla Jezusa na nowo. Powiedz, zobacz, gdzie jest ten Jezus. Może za mocno zastanawiasz się nad tym, jak jest Twoja wartość przez ten miesiąc. Wróć do Jezusa, by dowiedzieć się, co on Tobie myśli. I tym się wierzy. I też uważaj z niewoli tego przekleństwa opierania się na człowieku i innych ludzi. Powiedz im, tym, którzy widzisz, zagubionych, zakompleksionych, zamkniętych, które co spowodowało choroby, niekiedy właśnie schizofrenię czy depresję, że ci ludzie mają męki w głowie, nie wiedzą, kim są i dokąd zbliżają, nie wiedzą sensu życia. Uwolnij ich, mówiąc o tym, że jest ktoś, kto ich kocha, dla którego nie potrzebują zmieniać się własnymi siłami, ale potrzebują tylko zaufać i przyjść takimi, jakimi są. A Bóg ukształtuje ich tak, jak właśnie tego chce. I po nie odkryje to swoje szczęście. Druga siostro, drugi bracie, drugi przyjaciel. A to droga, którą Bóg proponuje. Otwórz serce dla Jezusa. Może pierwszy raz, a może kolejny. Niech to się dzieje. Non stop, każdego dnia, ale żeby Chrystus zawsze zajmował.